poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.
A my jak zawsze w poniedziałki witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elżbieto.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program. Przypominam, że jeżeli ktoś chciałby sprawdzić nasze archiwalne programy, to można to zrobić wchodząc na stronę polskieradio.com. Tam w zakładce Dźwięki Radia znajdziecie państwo wszystkie materiały wideo, przepraszam, wszystkie materiały audio z ostatnich miesięcy. I oczywiście po odpowiedzi na nużące pytania odwiedzamy stronę poradniksukces.com. My zaczynamy nasz program od problemów babci, która chciałaby przychylić nieba wnuczce, ale ta nie bardzo docenia babci finansowe poświęcenia. I tutaj zaczynamy od pani Agaty, która napisała do nas długi list. Oto jego streszczenie. Pani Danuta ma wnuczkę 19 lat, skończyła high school, same piątki, została zaakceptowana do Arizona State University rok temu ze wspaniałym scholarship na 4 lata psychologii z rodziny płatnością tylko 3000 na rok. Postanowiła, że studia podejmie za rok, żeby trochę zarobić jako kelnerka. W tym roku złożyła ponownie do ASU na ten sam kierunek i nie otrzymała nic stypendium. Teraz się doczytała, że warunek był, że studia podejmie bezpośrednio po ukończeniu high school. Odwołanie uwzględnia tylko szpital lub długotrwałe leczenie. Teraz rodzina ma płacić 32 tysiące dolarów na rok. Moja córka samotnie wychowuje dwójkę dzieci, pracuje, ale często choruje i nie jest w stanie opłacać takich sum. Moje oszczędności z całego życia wynoszą 100 tysięcy dolarów, bo sprzedałam dom rodziców w Polsce. Wnuczka jest ambitna, chce studiować, ale o community college nie chce słyszeć, bo nie wszystkie też kredyty przechodzą do uniwersytetu. Ona uważa, że studia powinna mieć opłacone. Chcę jej pomóc opłacić te studia, ale ja mam niskie dochody, białaczkę, leczę się od 14 lat i jestem okej, jeśli biorę leki. Kto powinien wziąć wnuczkę jako dependent na zeznaniu podatkowym? Matka czy ja? Co będzie korzystniej? Jak mam wnuczce pomagać? Czy dawać jej darowiznę do 16 tysięcy dolarów, ale w pierwszym roku potrzeba będzie około 32 tysiące? Mam wiele pytań. Proszę pomóc mi rozwikłać ten węzeł.
Och, pani Agato, jeżeli ma pani wiele pytań, to antenowa antena radiowa nie jest najlepszym forum i na pewno byłoby lepiej porozmawiać sobie osobiście. Ale postaram się trochę ustosunkować do pani problemów. Ja nie przypuszczam, żeby pani miała obowiązek wydawać na wnuczkę tylko dorobek całego swojego życia. W końcu jesteście rodziną, ma pani córkę, ma pani dwoje wnuków i całym waszym zabezpieczeniem, jak rozumiem, jest teraz ten 100-tysięczny spadek po pani rodzicach. Zastanówmy się, pani córka jest samotną, chorowitą matką, bez finansowych rezerw. Pani Agato, ma niewielką emeryturę Social Security, walczy pani z białaczką. Potrzebuje pani finansowego zabezpieczenia na późną starość, jakby nie było. No i do tego jest oczywiście wnuk, jest wnuczka. I oni obydwoje potrzebują edukacji. I w takiej sytuacji, ja tak przypuszczam, że oddanie całego majątku rodziny na potrzeby tylko jednej wnuczki nie jest ani sprawiedliwym rozwiązaniem, a nawet nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Uważam, że powinniście razem w czwórkę usiąść, zastanowić się, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie i przede wszystkim ustalić, jaki wkład w rozwiązanie tej sytuacji powinno wnieść każde z was, każda z czterech osób. Od wnuczki spodziewałabym się, żeby zaliczyła jak najwięcej kredytów właśnie na Community College, bo to jest bezpłatne. I to może zaoszczędzić rodzinie kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Wiele osób kończy dwa lata, zdobywa i tyle kredytów uniwersyteckich, ile się da, i potem przechodzi na uniwersytet z Community College. A później, już będąc na uniwersytecie, córka, wnuczka, jeżeli nie dostanie znaczącego stypendium, może dostanie, nie wiemy, ona może wziąć pożyczkę studencką, żeby kontynuować już naukę na wymarzonym uniwersytecie. I tak samo z wnukiem. Zresztą, nie muszę pani mówić, ale istnieją metody zdobycia bezpłatnej, a przynajmniej niedrogiej edukacji. I tutaj radzę zainteresować się programem ROTC, Reserve Officer Training Corps. Są uniwersytety, które są tanie albo bezpłatne. Oczywiście tam jest bardzo trudno się dostać, ale można. Wystukać trzeba w Google Tuition Free Colleges. Czyli w sumie uważam, że te odziedziczone przez panią pieniądze to powinny stanowić ubezpieczenie dla całej rodziny na wypadek choroby, niepełnosprawności czy no, starości. Młodzi ludzie natomiast mają przed sobą całe życie i na pewno finansowo dadzą sobie radę.
Ja to chciałbym dopytać pani Elżbieto, bo tak, sprawa jest tutaj troszkę skomplikowana, ale pani Agata pyta między innymi, jak ma wnuczce pomagać, czy dawać jej darowiznę do 16 tysięcy, no ale właśnie, w pierwszym roku potrzeba będzie około 32 tysiące, więc jak tutaj to można rozwiązać?
Powtórzę tylko to, co mówię, że pani nie ma obowiązku pomagać wnuczce, no ma pani inne osoby, też jest wnuk, jest córka, która jest chorowita i tak dalej, no ale limit obecnie, pani Agato, wynosi nie 16 tysięcy, tylko 17, poniżej tej kwoty nie trzeba darowizny zgłaszać, ale może pani dać ile chce, nawet $1,000,000, gdyby pani miała, i podatków nie będzie żadnych, jeżeli pani masa spadkowa w dniu śmierci nie przekroczy zwolnienia spadkowego w danym roku, a teraz to zwolnienie spadkowe osiąga prawie $13,000,000. Czyli pani Agato, nie ma żadnych przeciwwskazań podatkowych, żeby pani mogła podarować komu pani zechce dowolną kwotę.
A jeżeli chodzi o samą kwestię, jeszcze tak na zakończenie tego zeznania podatkowego, to tutaj pani Agata pytała, kto powinien wziąć wnuczkę jako dependent?
No matka. Matka, dlatego że pani Agata ma tylko emeryturę. Może tam parę groszy z banku odsetek, prawda? Czyli nie płaci żadnych podatków. Wobec tego posiadanie osoby na utrzymaniu jej nic nie pomoże. To córce może się przydać, nie wiem ile córka zarabia, ale córka powinna wziąć swoją córkę, czyli córka pani Agaty, matka powinna wziąć córkę na swoje rozliczenie podatkowe jako osoba będąca na utrzymaniu.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pani Lidii. Otrzymała obywatelstwo, syn z żoną i dziećmi chcą przyjechać do Stanów na stałe. Ile czasu zajęłoby ich sponsorowanie?
No to pytanie do specjalisty od spraw imigracyjnych. No, poszłam na internet, wystukałam Visa Bulletin i tam się pojawia tabela. Wyczytałam z niej, że zamężne córki, żonaci synowie, tak jak syn pani Lidii, zaliczają się do kategorii rodzinnej trzeciej, i obecnie rozpatrywane są podania z listopada 2008 roku. To, pani Lidio, oznacza, że syn musiałby czekać 15 lat na otrzymanie zielonej karty.
Przechodzimy do pytania od pana Witolda. Pan Witold ma wiele pytań. Napisał on tak. Rozmawiałem z Social Security przez tłumacza i powiadomiono mnie, że jeżeli emerytura wynosi poniżej $25,000, to podatek mnie nie obowiązuje. Ja pobieram w USA $690, czyli wypada mi trochę ponad 88 tysięcy rocznie. Jeżeli Social Security potwierdzi na piśmie do Polski, że w opodatkowaniu USA nie podlegam w ramach prawa amerykańskiego, to czy po przesłaniu emerytury na konto w Banku Polskim mogę być opodatkowany przez polskie prawo emerytalne? Czy Polska stosuje się do decyzji prawa amerykańskiego? Ponowię pytanie, czy polska bankowość może pobrać mi jakikolwiek procent z moich dochodów emerytalnych z USA? Przyjechałem specjalnie do Chicago, aby te kwestie załatwić i wyjaśnić.
Tak, dużo pytań. Może zacznę od końca. Pan Witold napisał, że przyjechał specjalnie do Chicago z Polski do Stanów, żeby pozałatwiać sprawy w Social Security. Panie Witoldzie, nie musiał pan przyjeżdżać, bo wszystko, co dotyczy emerytury Social Security, załatwia się za pośrednictwem Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie czy ambasadzie Kraków-Warszawa. Teraz odnośnie podatków, to administracja Social Security nie jest żadnym autorytetem, lecz urząd podatkowy IRS, Internal Revenue Service, który ma mnóstwo informacji na sieci, mnóstwo broszur na każdy temat związany z podatkami, tam sobie można poczytać. Ale tak, pan pisze, że powiadomiono pana w Social Security, że jeżeli emerytura wynosi poniżej 25 tysięcy, to podatek nie obowiązuje. No to nie jest prawdą, bo obliczenie podatków jest bardziej skomplikowane i taka ogólna reguła jest taka, ja to powtarzam w kółko na tej antenie, ale ciągle mam te pytania podobne. Więc reguła jest taka, że bierze pan połowę Social Security, do tego dodaje pan wszystkie inne przychody i ma pan sumę jakąś. I ta kwota, o którą ta suma przekracza 25 tysięcy dolarów, jest dodana do kwoty podlegającej opodatkowaniu. Ale potem są inne obliczenia, bo jest kwota wolna od podatku, która dla pana wynosi 14 700 w roku 2023. A w ogóle to jest na tyle skomplikowane, że posłużyłam się programem TurboTax i wynika z tego programu, że jeżeli nie mamy żadnych innych przychodów, to moglibyśmy dostawać emeryturę Social Security w wysokości 92 tysięcy dolarów, osoba samotna, i ciągle nie zapłacić żadnego podatku dochodowego. Oczywiście to jest niemożliwe, bo nikt nie dostaje 92 tysięcy emerytury Social Security, żadna osoba indywidualna, bo maksymalne świadczenia Social Security wynoszą teraz 43 tysiące dolarów rocznie, czyli 3600 z groszami miesięcznie. Ale pan, panie Witoldzie, dostaje tylko 690 dolarów, czyli rocznie około 8000. Wobec tego nie ma pan żadnych podatków w Stanach Zjednoczonych. Chociaż ta pana emerytura podlega opodatkowaniu, ale przez te wolne kwoty i tak dalej, pana podatek wynosi zero. Teraz co tu jeszcze? Czy poprzez wpłaciu emerytury na konto w Banku Polskim mogą być opodatkowane przez polskie prawo? No jak najbardziej. Bo polskie przepisy nakładają na pana jako mieszkańca Polski obowiązek podatkowy na przychody z całego świata. Tylko proszę pamiętać, że jest kwota wolna, teraz wynosi w Polsce 30 tysięcy złotych rocznie, czyli 2,5 tysiąca miesięcznie.
Ja tutaj dopytam w takim razie, bo pan Witold tutaj napisał z pytaniem też, czy Polska stosuje się do decyzji prawa amerykańskiego?
Jakiej decyzji? Tu nie ma żadnej decyzji. Po prostu świadczenia Social Security podlegają podatkom dochodowym w Stanach. To jest taxable income, ale dla wielu osób, tak jak dla pana, ten podatek wynosi zero. Właśnie przez te reguły, jak się oblicza część emerytury, która dochodzi do dochodu podlegającego opodatkowaniu, i przez dużą kwotę wolną. Czyli tu nie ma żadnej decyzji.
To jeszcze jedna kwestia. Tutaj pan Witold spodziewa się, że Social Security potwierdzi mu na piśmie do Polski, że on w USA nie podlega opodatkowaniu. Czy w ogóle Social Security Administration wystawia takie zaświadczenia, panie Elżbieto?
Nie wystawia żadnych zaświadczeń, bo administracja Social Security wie tylko tyle, że ma panu wypłacać jakąś kwotę, ale nie zna całkowicie pana sytuacji finansowej ani podatkowej, bo to, czy ta pana emerytura będzie podlegała opodatkowaniu, czy nie, to zależy od innych form przychodu i od pana statusu podatkowego. Więc Social Security się nie wypowiada zupełnie na tematy podatków. Pan co najwyżej może poprosić Social Security, żeby panu odprowadzali zaliczki podatkowe, żeby uniknąć podatków na koniec roku, ale nie w pana przypadku, bo pan amerykańskich podatków nie płaci żadnych.
I jeszcze ostatnia kwestia tego polskiego banku, który może pobrać panu Witoldowi jakiś procent z jego dochodów emerytalnych. O to właśnie pytał pan Witold.
No tak, oczywiście, że może, emerytura Social Security wysyłana do Polski jest tak samo traktowana przez bank, jak i emerytura ZUS. To znaczy od ZUS-u, emerytury ZUS-u, ZUS potrąca składkę zdrowotną i należne zaliczki podatkowe, a od emerytury Social Security płatnikiem jest polski bank. Czyli polski bank będzie panu potrącał 9% na składkę zdrowotną oraz należne zaliczki podatkowe z uwzględnieniem polskiej kwoty wolnej.
Przechodzimy do pytania od pani Janiny. Sąd przyznał mi od męża 1100 dolarów miesięcznie alimentów na dziecko. Czy muszę wstawić ten przychód do podatkowej deklaracji?
Nie, pani Janino, alimenty na dziecko, czyli child support, one nie są dla pani dochodem podlegającym opodatkowaniu, bo pieniądze zarobił i opłacił podatki ojciec dziecka. Natomiast gdyby pani dostała alimenty na siebie, czyli alimenty na żonę, te alimony, to by pani od nich płaciła podatek, a pani mąż mógłby te płatności odpisać sobie od dochodu. Ale my nie mówimy o pani alimentach na żonę, mówimy o child support. On nie podlega opodatkowaniu dla pani, ani nie jest odpisem podatkowym dla ojca dziecka.
Drugie pytanie od pani Janiny. Sąd zdecydował, że co drugi rok mąż będzie mógł wziąć synka na swoje rozliczenie podatkowe jako dependent, a co drugi rok ja. Bez synka będę płacić około 3000 dolarów więcej. Czy to jest sprawiedliwe?
No, sąd uznał, że tak, że to jest sprawiedliwe. I to jest typowe rozwiązanie dla rozwiedzionej pary, że alternatywnie raz matka, a raz ojciec wpisują dziecko jako osobę na utrzymaniu, czyli dependent, na tych swoich podatkowych deklaracjach. Jeżeli pani miała jakieś zastrzeżenia co do sprawiedliwości tego układu, to należało swoje obiekcje wnieść w trakcie przygotowywania rozwodowej umowy.
Pan Jarek troszczy się o starego wujka, który wrócił do Polski i tam pobiera emeryturę Social Security. I tutaj mamy pytanie pierwsze. Czy wujkowi przysługuje emerytura Social Security Benefits dożywotnie, nawet jeśli nie będzie mieszkał w USA i jego zielona karta straci ważność?
Tak, panie Jarku. Wujkowi przysługuje emerytura Social Security dożywotnie, bez względu na to, czy ma ważny dokument zielonej karty, czy nie. Bez względu na to, czy utracił status imigracyjny stałego rezydenta. Jedynym takim wyjątkiem byłoby, gdyby wuj się oficjalnie w konsulacie wyzbył statusu stałego rezydenta. To jest taki formularz, wypełnia się i tak dalej i się wypisuje z Ameryki, że tak powiem. To wtedy zacząłby być traktowany jako cudzoziemiec, czyli potrącano mu 25,5%. Ale my nie mówimy o tej sytuacji, czyli wuj spokojnie może sobie mieszkać w Polsce i pobierać do końca dni swoich pełną emeryturę Social Security.
I drugie pytanie od pana Jurka. Wujek ma oszczędności na kontach bankowych w USA. Jest to suma powyżej 250 tysięcy dolarów. Jak najlepiej byłoby przesłać te pieniądze do Polski, aby było to najkorzystniejsze dla mojego wujka? Mam na myśli podatki w Polsce. Te pieniądze są ze sprzedaży jego domu, z odszkodowania za wypadek, w którym ucierpiał wujek, z 401k konta, jak i również jego oszczędności, więc podatki z tych sum były już odprowadzane tutaj w USA.
No, pieniądze należy przesłać przelewem bankowym, konta na konto. Domyślam się, że pan ma pełnomocnictwo na konta amerykańskie wuja, więc pan po prostu robi money transfer. Od przelewów pan wuj podatków nie płaci, bowiem podatki płaci się od przychodów. Czyli te przychody ze sprzedaży domu, z odszkodowania i tak dalej, jeżeli podlegały opodatkowaniu, to już dawno te podatki zostały uregulowane w roku zarobienia tych pieniędzy, a teraz jak pieniądze są tylko transferowane z jednego konta z Banku Amerykańskiego na konto w Banku Polskim, to nie jest transakcja podlegająca opodatkowaniu. Z kontem emerytalnym 401k, czy IRA, jest inaczej, bo podatki w USA są dłużne w roku, kiedy te środki zostały z konta wypłacone, no chyba, że wypłaty i inne przychody nie przekraczają kwoty wolnej wuja.
Przechodzimy do pytania od pana Adama. Księgowy mówi, że oszczędzę na podatkach, jeżeli wpłacę coś na konto emerytalne IRA. Jak spytałem go ile, on nie potrafił odpowiedzieć. Poza tym, czy nie jest już za późno?
No, jeżeli księgowy nie potrafi odpowiedzieć, to ja mam odpowiedzieć, nie znając pana sytuacji zupełnie. No, ogólnie mówiąc, panie Adamie, oszczędzi pan tyle, ile wynosi pana górny przedział podatkowy. Czyli wpłaca pan jakąś kwotę na konto IRA i oszczędza pan 10%, może 12%, może 22%, może 24%, w zależności od tego, w jakim przedziale podatkowym górnym pan jest. A ten przedział podatkowy zależy od pana statusu podatkowego, czy jest pan samotny, czy żonaty, i zależy od dochodu podlegającego opodatkowaniu, czyli taxable income. Teraz pan pyta, czy za późno, czy jeszcze można wpłacić na konto emerytalne IRA, żeby to uwzględnić na zeznaniu podatkowym za rok 2022. Tak, mamy tyle czasu, ile mamy czasu na rozliczenie podatkowe. Normalnie jest to do 15 kwietnia, ale w tym roku to jest nawet do 18 kwietnia, dlatego że ten termin graniczy z weekendem.
Napisał do nas pan Krzysztof. Kupiłem pani książkę polsko-amerykańskie emerytury i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Mając 65 lat i starając się o polską emeryturę jak ZUS, jak ZUS zweryfikuje, czy osoba starająca się o nią pracuje lub nie na terenie USA? Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź. Być może przeoczyłem to w książce. Dziękuję bardzo.
No, ZUS współpracuje z Social Security w niektórych aspektach, przeważnie jeśli chodzi o przyznanie emerytury, naliczenie emerytury proporcjonalnej, bazującej na okresach pracy w Polsce i w Stanach. Teraz co do weryfikacji, czy pan pracował, czy nie, to nie jest w stanie ZUS tego zweryfikować, bo nawet administracja Social Security nie wie, czy w danym dniu pan pracował, czy nie, bo nawet jeżeli w danym okresie składki wpływają do administracji Social Security, to może przecież pan pracować na własny rachunek, a to jest dozwolone. Czyli innymi słowy, ZUS przyzna panu emeryturę, jeżeli za granicą pan pracuje na własny rachunek.
Pytanie od pani Jadwigi. 4 lata temu, gdy mąż dostał swoją emeryturę, ja przeszłam na wczesną swoją emeryturę w wieku 62 lat. Teraz osiągnęłam pełny wiek emerytalny i chciałabym przejść na połowę emerytury męża. Poszłam do Social Security Administration, a oni powiedzieli mi, że nie mogę tego zrobić. Nie rozumiem dlaczego.
Trzeba było dopytać. No ale wyjaśniam. Pani Jadwigo, 4 lata temu administracja Social Security rozpatrzyła dwa świadczenia, do których pani była uprawniona. A była pani uprawniona do własnej emerytury i do renty małżeńskiej. Social Security popatrzył na te świadczenia i przyznał pani większe z nich. Czyli pani własną emeryturę pomniejszoną o około 25% z powodu wczesnego wieku. Pani miała 62 lata. I teraz drugi raz o to samo świadczenie ubiegać się nie można. Zresztą to by nie miało sensu, bo nic się nie zmieniło. Nadal pani własna emerytura jest większa o połowę emerytury męża, dlatego że nawet gdyby, powiedzmy, że najpierw pani złożyła wniosek o emeryturę, kiedy mąż nie był na emeryturze. Wobec tego teraz dopiero pani się stała uprawniona do tego drugiego świadczenia, do renty, dlatego że mąż po jakimś tam czasie przeszedł na swoją własną emeryturę. A wiemy, że żeby dostać rentę małżeńską, to małżonek musi być na emeryturze. No. I teraz nawet gdyby ta renta małżeńska była no, większa trochę, to i tak ona dla pani ma być pomniejszona o 25%. Czyli o taki sam no, czynnik, o taki sam procent ma być pomniejszona renta małżeńska, jak i pani własna emerytura. No, może troszkę namąciłam tutaj, ale staram się mówić dokładnie. Radzę sięgnąć po moją książkę Ubezpieczenie Społeczne, Social Security. Ja to dokładnie wyjaśniam te i wiele, wiele, wiele innych spraw.
To w takim razie może zakończmy tutaj pytaniem od pana Leszka. Pan Leszek się rozpisał. W kwietniu 2022 roku złożyłem wniosek o polską emeryturę w lokalnym biurze Social Security. Poinformowano mnie, że moje dokumenty będą wysłane do Social Security Administration w Baltimore i z tamtego biura dostanę informacje po rozpatrzeniu mojego wniosku za około 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zapytałem w biurze, gdzie składałem wniosek, na jakim etapie załatwiania jest moja sprawa. Odpowiedź była, że jest w trakcie rozpatrywania. W grudniu zapytałem ponownie i otrzymałem odpowiedź, że mój wniosek został rozpatrzony i Biuro Social Security Administration w Baltimore wysłało dokumenty do ZUS-u w Warszawie. Urzędnik Social Security Administration był zdziwiony, że nie otrzymałem żadnej informacji i dał mi kopię, na której jest data wysłania i numer sprawy. W styczniu tego roku zapytałem ZUS w Warszawie o mój wniosek i otrzymałem odpowiedź, że oni nie mogą odczytać przesłanych dokumentów w systemie, błąd w przesłaniu. Odwiedziłem ponownie Social Security Administration i sprawdzili, że nie mają żadnej informacji z ZUS-u o zaistniałym problemie. Wysłałem więc do ZUS-u kopię dokumentu z Social Security, że wniosek został wysłany. Otrzymałem odpowiedź, że ZUS ma taką samą informację. Nie wiem, co mam zrobić, żeby dokończyć tę sprawę. Uprzejmie panią proszę o pomoc i poradę, jak wyjść z tej dziwnej sytuacji. Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam, Leszek.
Tak, pan Leszek złożył wniosek o polską emeryturę nie do ZUS-u, tylko przez administrację Social Security, żeby ona przekazała papiery do ZUS-u. Umowa emerytalna zezwala na taki kanał komunikacyjny, ale jak widzimy, z tego wynikają tylko problemy. I wielu, wielu moich słuchaczy, czytelników, klientów przekonało się, tak jak pan Leszek, że ta ścieżka po prostu nie działa. I zawsze odradzam składania wniosku o emeryturę ZUS za pośrednictwem Social Security, tak samo jak i odradzam, żeby w ZUS-ie składać wniosek o emeryturę Social Security, bo to po prostu pośrednictwo sprawia tylko kłopoty i jest całkowicie niepotrzebne. Zwracajmy się do urzędu, od którego coś chcemy, prawda? Mamy sprawę z ZUS-em, zwracamy się do ZUS-u i odwrotnie, prawda? W sprawie Social Security świadczeń idziemy do Social Security. Jeżeli ktoś mieszka w Polsce, to może skorzystać z pośrednictwa Biura Świadczeń Federalnych, żeby dostać emeryturę Social Security. Panu Leszkowi sugeruję, żeby machnął ręką na te wszystkie aplikacje, złożył wniosek o emeryturę polską jeszcze raz bezpośrednio do ZUS-u. Jak to zrobić, jakimi formularzami się posłużyć i tak dalej. Wyjaśniam to dokładnie w książce Emerytura Polska i Amerykańska. Można się jej przyjrzeć na mojej witrynie poradniksukces.com.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałek o tej porze. My wracamy za tydzień, a ja dziękuję pani Elżbieto. Zachęcamy oczywiście do odwiedzania strony poradniksukces.com i do sprawdzania naszych archiwalnych programów. Pani Elżbieto, życzę miłego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.